Szkoda Czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Wiesz, myślę, że istnieje serialowa karma.
Mhm.
Czyli jeżeli obejrzysz wystarczająco dużo złych seriali, a ja w zeszłym roku obejrzałam dużo złych seriali, prequel Wiedźmina na przykład, kolejny sezon Emily w Paryżu, kontynuacja Seksu w Wielkim Mieście, obejrzałam dużo bardzo złych seriali i później karma ci to wynagradza i powstaje serial twórców Teda Lasso, czyli jednego z moich ukochanych seriali, o jednym z najważniejszych dla mnie tematów, czyli o psychoterapii i zdrowiu psychicznym.
Dzisiaj będziemy go omawiać, to serial Shrinking i z naszym odcinkiem dzisiejszym, który też poświęcimy właściwie popkulturowym przedstawieniom terapii i terapeutów, przede wszystkim w serialach, wpisałyśmy się dość niechcący w trwającą wielką debatę na temat mody na depresję, mody na terapeutów i przeterapeutyzowania naszego współczesnego społeczeństwa. I myślę, że dzisiaj to się będzie pojawiało u nas wiele razy w tym kontekście naszej rozmowy, bo mamy cały przegląd różnych terapii i bardzo różnych terapeutów.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zaczynamy od Shrinking. Shrinking to jest serial, który można obejrzeć na Apple TV+. Co piątek pojawia się kolejny odcinek. No i tak jak już powiedziałaś, jedną z ważniejszych informacji jest to, że zrobili go twórcy Teda Lasso.
A jedną z najgorszych informacji jest to, że ktoś w Polsce postanowił przetłumaczyć temat Shrinking na terapia bez trzymanki, co sprawi, że część ludzi po prostu w to nie kliknie, nie zacznie oglądać tego serialu, jak zobaczy polski tytuł. I właściwie trudno się im dziwić i mieć do nich o to pretensje. A niestety, moim zdaniem, w ten sposób przegapią serial, który jest zabawny, jest mądry i to jest po prostu właściwie sytuacja, w której w serialu jest Jason Segel, czyli prawdopodobnie jeden z najbardziej...
Przepraszam, robię tę groźną minę, dlatego że mówiąc o tym serialu, najpierw w ogóle umieszczasz aktora Jasona Segela, jak powinnaś powiedzieć o kimś innym. Słuchaj, rozmawiamy o serialu już jakąś minutę i jeszcze nie powiedziałyśmy o tym, że gra w nim Harrison Ford.
Ja wiem, ale to jest sytuacja, w której Harrison Ford cały czas ciśnie Jasonowi Segelowi. Czy to nie jest po prostu... Samo to zdanie nie jest receptą na hit popkulturowy?
Musimy uporządkować wątki.
Nie
chyba.
Musimy, jesteśmy w chaosie, jest wspaniale.
Bo ja nie czuję tej ekscytacji, którą ty czujesz i myślę, że jeszcze będę miała okazję o tym powiedzieć, ale rzeczywiście dwie najważniejsze informacje o serialu Shrinking. Jednak trzymajmy się może tego angielskiego tytułu.
Zdecydowanie tak.
W ogóle to jest bardzo ciekawe i teraz tutaj robię to, co właśnie przed chwilą u ciebie skrytykowałam, czyli robię dygresję, bo...
Zapraszam.
Apple TV Plus ma serial, który się nazywa Shrinking i który został przetłumaczony jako Terapia bez trzymanki oraz ma inny serial o terapeucie z bardzo podobnym tytułem The Shrink Next Door. I on jest z kolei przetłumaczony jako Psychiatra u boku, więc moim zdaniem równie kiepskie tłumaczenie. Zresztą nie wiem, czy do końca Shrink i Psychiatra to jest to samo.
To jest bardziej skomplikowane, ale dopiero wejdziemy w dygresję, jak powiesz mi, żebym tu wytłumaczyła, co to dokładnie znaczy. Shrink Next Door to jest też gorszy serial i to jest słaby serial.
Będziemy o tym mówić.
Przejdziemy. Czyli co? Musimy wrócić na jakieś poprzednie tory. Gdzie to było?
Segel, Harrison Ford oraz twórcy od Teda Lasso, między innymi Jason Segel, który jest z jednej strony głównym bohaterem, odgrywa rolę głównego bohatera, ale również jest współtwórcą, koproducentem.
Ja myślę, że Jason Segel to jest, tutaj będzie pewnie trochę nadużycie, ale jednak taki współczesny Tom Hanks, w tym sensie, kto nie lubi Jasona Segela? Kto nie lubi Jasona Segela?
Proszę pisać. Seriale maupatok.fm.
To jest ten aktor, który grał między innymi w Jak poznałem waszą matkę.
Przede wszystkim. To jest taka twarz, która od razu nam się z tym kojarzy. Chociaż niekoniecznie można to rozpoznać od razu, dlatego że no już jakiś czas minął od tego serialu. No i zaszły tutaj naturalne procesy biologiczne.
Tak, czyli te procesy biologiczne, które u niektórych aktorek i aktorów nie zachodzą. I wtedy też
zachodzą, tylko potem w grę wchodzi skalpel.
Dzisiaj po prostu odcinek...
A Nicole Kidman też się u nas pojawi dzisiaj w tym odcinku, więc będzie festiwal dygresji.
Tak, zdecydowanie festiwal dygresji, ale wracamy. To jest serial o terapeucie, który przeżywa żałobę. Rok wcześniej zmarła nagle w wypadku samochodowym jego żona. Wychowuje nastoletnią córkę, ale ten rok był dla niego trudnym rokiem. Właściwie wszedł w taki... Ja bym powiedziała stupor, po prostu wycięło go w pewien sposób z życia i my poznajemy jego szefa, granego przez Harrisona Forda, który gra też osobę chorą na Parkinsona, to jest też bardzo ciekawy wątek, jego współpracowniczkę, sąsiadkę i cały ten system wokół niego w momencie, kiedy on zaczyna wracać, to znaczy on trochę zaczyna wracać do normalnego funkcjonowania, a siłę do tego normalnego funkcjonowania bierze z nowego podejścia do terapii ze swoimi pacjentami. Czyli postanawia im mówić prawdę, to co myśli i właściwie udzielać im rad. Czyli robić to wszystko, czego terapeuta ma nie robić. Czyli mówi po prostu, rzuć męża albo zabiera osobę, która ma problem z agresją na treningi MMA. No, robi takie rzeczy, których no, każdy kodeks psychoterapeutów wyraźnie zabrania z tymi wszystkimi czerwonymi podkreśleniami.
Ja myślę, że pierwszy odcinek w ogóle jest trudny, może dwa pierwsze odcinki są trudne w odbiorze. Miałam poczucie, że ta cała ekspozycja, czyli narysowanie tego, że mamy do czynienia z facetem, który cierpi i który na przykład sobie różne rzeczy załatwia w tej żałobie, czy to jakimiś dziwnymi seksualnymi zachowaniami, czy alkoholem i tak dalej. To wszystko zostało wklejone do pierwszego odcinka i poczułam się trochę przytłoczona tym wszystkim i nie wiedziałam, czy wchodzimy w serial, który tak jak Afterlife będzie się rozliczał z żałobą, bo też były tam, wiesz, takie standardowy serial o facecie, któremu zmarła żona, czyli on wchodzi do pokoju, patrzy na kanapę, a tam na kanapie siedzi jego żona i ogląda telewizję, no bo on teraz ma flashback z tych najwspanialszych czasów, kiedy się kochali i ona tam była i on się wtedy wzrusza. Trudne to jest dla mnie, rzeczywiście było przejście tego pierwszego odcinka. Natomiast potem jest już coraz bardziej Ted Lassowo, czyli jest taki absurdalny kontekst narysowany. Człowieka, który wokół siebie gromadzi ludzi, ma całą wielką ekipę przyjaciół i bliskich. I oni wszyscy są dla niego tacy strasznie mili. To jest klimat Teda Lasso, moim zdaniem, w tym serialu.
Nie wiem, czy oni są mili, bo właściwie jego szef, właśnie grany przez Harrisona Forda, i Harrison Ford jest tak charakterystyczny, że nie pamiętam, jak się ta postać nazywa.
Harrison Ford gra Harrisona Forda, to też trzeba powiedzieć, że jest typowo Harrisonowo-Fordowską rolę tutaj odgrywa, czyli takiego zgryźliwego, złośliwego dziada.
Jason Segel też jest Jasonem Segelem, czyli tu nie mamy jakiejś podkręconej piłki, to jest postać, która jest bardzo podobna do Marshalla z Jak poznałem waszą matkę. Właściwie ja nawet miałam taką myśl, czy to nie jest taka sytuacja, że Lily z Jak poznałem waszą matkę umarła i to jest taki ciąg dalszej historii. W jakiejś takiej, oczywiście nie bezpośrednim zdarzeniu, ale jakiejś inspiracji do całej fabuły tego, że to był dobry związek, bliski związek, ważny związek. Przynajmniej na tym etapie zobaczymy, czego dowiemy się dalej. Ale jak mówisz Ted Lassowy, to myślę, że musimy ten przymiotnik jakoś rozwinąć.
Dobra, ciepła komedia o dobrych ludziach, którym się czasami zdarzają złe rzeczy. Złośliwa. I tutaj pewnie dużo bardziej niż w Tedzie Lasso jest ten eksplorowany wątek mroku. Jednak tego, że mamy do czynienia z poważniejszymi tematami już na samym początku. Teraz Ted Lasso też się trochę zmienił i poszedł bardziej w poważniejsze tematy.
Ja myślę też, że z wielowymiarowymi postaciami, że one nie są oczywiste. Nawet jeżeli na początku się wydają, to myślę, że jest tam coś więcej. I też myślę o tym, że to jest taka opowieść o tym, że dobrzy ludzie też popełniają błędy, też się potrafią gdzieś zagubić i postąpić tak, jak nie powinni. I to jest też siła Teda Lasso i to jest też siła, wydaje mi się, tego serialu. Czyli to, że to wszystko jest zniuansowane i właściwie tu nie ma takich... W Tedzie Lasso jest jakiś taki zły charakter, ale tutaj ja nie znalazłam nikogo, kogo bym powiedziała, że jest takim czarnym charakterem, kimś, kto jest osobą, która z założenia ma być tak w 100% zła.
Wiesz, ja myślę, że trochę takim charakterem ma być główny bohater, czyli Jimmy, który jest z jednej strony dobry, poczciwy i mu kibicujemy, a z drugiej popełnia błędy i... Wiesz, my obejrzałyśmy 3 odcinki i na razie mamy zarysowane to, że ta jego genialna formuła nowoterapii, czyli to, że mówi prawdę i radzi, nie do końca dobrze działa, że może na początku wydawało się, że to jest świetny pomysł i daje takie natychmiastowe efekty, no ale już tutaj mamy zaznaczone, że może niekoniecznie tak będzie potem.
No tak, to jest taka opowieść o tym, że te granice w psychoterapii i sposób prowadzenia psychoterapii nawet według różnych nurtów, akurat Jimmy jest psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, to jednak są po coś. I to jest też ważny wątek całej tej historii, no bo już wiemy, że no to nie wyjdzie tak dobrze, jak jemu by się wydawało. I też, że psychoterapeuta nie ma się przyjaźnić z pacjentami. To nie jest o tym.
To jest ciekawe, co mówisz, dlatego że praktycznie wszyscy pacjenci, których przyjmuje Jimmy, są osobami, które... nie chcę powiedzieć, nie mają poważnych problemów, ale wydaje mi się, że Jimmy traktuje ich jako takie osoby, które bardzo łatwo mogłyby rozwiązać swoje problemy, gdyby tylko chciały, bo on ma żałobę i on ma naprawdę dół i zmarła mu bliska osoba, a tamci po prostu mają problem z tym, żeby być mili dla ludzi, albo mówią, że nie lubią ludzi, albo powinni odejść z jakiegoś związku, a cały czas w nim tkwią, nie wiedzieć z jakiego powodu, więc cała historia toczy się w Pasadenie, czyli w takiej bardzo, bardzo bogatej amerykańskiej okolicy, gdzie to nawet jego, wydaje mi się, pacjentami nawet nie jest klasa średnia, tylko klasa wyższa, bardzo bogaci ludzie i są przedstawieni jako takie osoby, które mają wyimaginowane problemy, które trochę Jimmy'ego już jakby nużą i w ogóle nie interesują. Oczywiście nie wszyscy, więc mam taką refleksję, oglądając czasami ten serial, że jego pacjentom brakuje przyjaciół, a jego przyjaciołom brakuje czasami terapii. Że to jest tak, że ten serial pokazuje, że czasami bycie przyjacielem rozwiązuje bardzo wiele kwestii, ale też pokazuje, że ludzie w pewnym momencie nie potrzebują tylko i wyłącznie przyjaciół, ale potrzebują też pomocy specjalisty.
To wiesz, to dla mnie z kolei, ja zauważyłam to, co ty, ale dla mnie to jest taka opowieść o tym, że przez to, że on nie dostrzega wagi tych problemów, przez to, że nie dostrzega ciężaru zmagań tych ludzi, bo oni nawet jeżeli... widzimy, że to wydaje się z naszej perspektywy błahe, to nie wiemy, czy to jest właściwie przyczyna, czy objaw czegoś, to przez ten brak zainteresowania głębszego on nie dochodzi z nimi dalej, nie dochodzi z nimi źródła tego. Dlaczego ona nie wychodzi z tego związku? Dlaczego tak trudno jest jednemu z jego pacjentów po prostu wejść nawet prosty small talk z człowiekiem, który daje mu kawę? Bo to nie chodzi tylko o to, żeby on mógł opowiedzieć, jak mija mu dzień człowiekowi, któremu podaje kawę, który jest taki entuzjastyczny. Przecież to nie jest klucz problemu, to jest jakiś objaw. I ten brak zainteresowania i skupienie na sobie to są w ogóle główne problemy głównego bohatera, bo on jest też tak skupiony na sobie, że przez rok nie dostrzegał własnej następnej córki, której matka zginęła.
Mówimy o tym, jak ten serial komentuje trochę terapię i terapeutów, i ich zadanie, i ich rolę. I pomyślałam sobie, że gdyby to, co my widziałyśmy, te dotychczasowe 3 odcinki, obejrzał ktoś, kto myśli trochę podobnie, jak na przykład Magdalena Środa ostatnio w swoim felietonie powiedziała, czyli chodzenie na terapię czy depresja, to jest pewna moda, to jest pewien snobizm. I myślę sobie, że osoba, która oglądałaby ten serial, powiedziałaby tak, ten serial mi przytakuje. Bo on właśnie opowiada o problemach, wyimaginowanych problemach bogatych ludzi, które nijak się nie mają do prawdziwych, rzeczywistych problemów. I który mówi o tym, że terapia czasami po prostu mogłaby być zastąpiona zwykłą przyjacielską poradą czy rozmową.
To jest dla mnie ten argument z kategorii kiedyś nie było terapeutów, jakoś wszyscy sobie radzili i moja odpowiedź na to jest prosta. Kiedyś nie było kanalizacji, więc zachęcam do korzystania z wiadra. Przepraszam Państwa za dosłowność, mam nadzieję, że nikt nas nie słucha teraz jedząc, ale wiesz, no to jest jeden z tych problemów współczesności i moim zdaniem, znaczy ja bardzo liczę, że ten serial jednak będzie wchodził dalej.
Już widać, że będzie, nie?
Tak, po tych 3 odcinkach tak, że będzie to niuansowo, będzie pokazywało, że te zasady są po coś i że właśnie to, co ważne, terapeuta nie jest przyjacielem, to jest bliska relacja, to jest ważna relacja. W ogóle według badań najważniejsza jest relacja terapeutyczna między pacjentem a terapeutą. To jest najbardziej leczące, bez względu na nurt. To jest też bardzo ciekawe, ale że Jimmy dostanie po nosie z tymi swoimi nowatorskimi metodami, co też, jedno zdanie, przepraszam, na przykład bardzo mnie, jest taki teraz bardzo ciekawy film dokumentalny, Sztuc. Nie wiem, czy ty go widziałaś.
Nie.
Sztuc to jest taki film, który można obejrzeć na Netflixie. Na Netflixie Jonah Hill robi taki wywiad długi z Philem Sztucem. To jest taki psychiatra, psychoterapeuta, który z Hillem prowadził cały proces terapeutyczny, ma swoją metodę. Ona nie jest przebadana, ona nie jest udowodniona, jest ona przedstawiona w tym filmie. Bardzo wydaje się mądry człowiek. Też choruje na Parkinsona, co mi bardzo jakoś też zagrało z historią Harrisona Forda. Nie wiem, czy to jest przypadek.
Nie przypomina Harrisona Forda, ale okay.
Nie przypomina Harrisona Forda, ale kto przypomina Harrisona Forda? Dobrze, a to znowu dygresja. I wiesz, i w tym filmie, który jest bardzo intymny, bardzo dobrze zrobiony, jego się dobrze ogląda, też jest przedstawiona metoda, która nie jest przebadana. I która wydaje się być skuteczna i Jonah Hill mówi, że jest skuteczna, że mi pomaga. I znowu ja mam taką myśl o tym, jak bardzo obserwuję, jak przedstawiane są różne metody, które mają leczyć i wspierać nasze zdrowie psychiczne w popkulturze, w różnych wersjach, które potencjalnie mogą być szkodliwe, albo jeżeli nie zostaną, na przykład jeżeli ktoś obejrzy tylko te 3 odcinki i pomyśli, no właśnie, to tak powinno wyglądać, tak by było skuteczniej, to ludzie potrzebują relacji, a nie jakichś sztucznych konwenansów.
To jest dobry pomysł, że w ogóle mówimy cały czas w kontekście komedii o tym wszystkim. Bo jednak teraz nawet, kiedy debatujemy o tym w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, wymieniamy kolejne felietony, odpowiadając na to, czy rzeczywiście mamy modę na depresję i czy to można w ogóle w takich kategoriach rozpatrywać. Spoiler, nie. To nie trzeba od razu epatować też smutkiem i tragediami, bo oczywiście to jest, depresja jest straszną chorobą, jest śmiertelną chorobą, może doprowadzić do samobójstwa i to jest przerażające, ale opowiadając o tym, że terapia jest ważna, a depresja jest okropną chorobą, można to też robić w bardziej, nie wiem, zniuansowany, optymistyczny i po prostu zabawny sposób. I wydaje mi się, że ten serial to robi dobrze.
Tak, dla mnie to jest ważna opowieść o normalizacji. Mm-hmm. Bo w momencie, w którym zdejmujemy, kiedy mamy poczucie, to powszechnieje, w tym sensie, że wiele osób się zmaga z depresją, wiele osób się zmaga z kryzysami zdrowia psychicznego. Teraz na przykład bardzo dużo jakby odkrywamy niedodiagnozowanych osób, jeżeli chodzi o na przykład spektrum autyzmu czy ADHD. Ja sama jestem w diagnostyce ADHD. I to jest dla mnie coś, co właśnie zaczynamy normalizować przez to, że możemy też się z tego pośmiać. Możemy też tą żałobę pokazać jako coś, co ma swoje etapy i swoje momenty. Że to nie jest tak, że mija rok i przez rok jest się smutnym i chodzi się na czarno, jak to w niektórych kręgach polska kultura po prostu wymaga, tylko że to może mieć, raz może przypłynąć, raz może odpłynąć w różnych momentach roku, może po latach się pojawić i że to też jest okej. Więc to jest po prostu dla mnie psychoedukacyjnie też ten serial jest właśnie przez to niezwykle ważny i on jest też bardzo ciekawym serialem o budowaniu relacji. Jest tam scena z przyjacielem.
Akurat nie o tej scenie chciałam powiedzieć, ja więc jak chcesz opowiedzieć o niej, to jeszcze nie, oddaję ci głos.
Nie oddawaj mi głosu, bo wiesz, jest tak, zdrowie psychiczne, psychoedukacja to są jakieś moje koniki i serce mi szybciej na to bije, ale ja bym też chciała usłyszeć ciebie, więc ty teraz powiedz o swojej scenie, a ja zapakuję.
O Boże, poczułam się właśnie jak na kozetce. Dla mnie to też jest ciekawe.
Siedzisz. Poza tym nie ma kozetek. W sensie chciałam powiedzieć, że u większości psychoterapeutów
nie ma kozetek. Dobra. Słuchaj, Shrinking też mnie zaciekawiło z tej perspektywy, że jest to kolejny serial w bardzo krótkim czasie, który opowiada o relacji ojciec-córka. Bo Joel nie musi być ojcem Ellie w The Last of Us, żeby tam relacja ojciec-córka była pokazana. A tutaj dosłownie jest pokazana relacja ojciec-córka, dlatego że Jimmy ma dorosłą córkę Alice, z którą te relacje zostały, no, legły całkowicie w gruzach.
Nastoletnią, ona nie jest jeszcze do końca, ona jest na progu dorosłości, prawda?
Tak, i właśnie to mnie ciekawi, bo nie mamy dużo przedstawień w popkulturze, takich uczciwych i zniuansowanych również relacji pomiędzy takim rodzajem członków rodziny. Zazwyczaj jest ojciec, syn, matka, córka, a tutaj mamy takie nieoczywiste połączenie, które też jest bardzo, bardzo gorzkie.
Jest niestereotypowo pokazane, bo też na przykład połączenie matka-syn jest też często pokazane, ale często w sposób stereotypowy.
W ogóle ojcowie są tacy pomijani, nie?
Tak, często. I dlatego na przykład tutaj znowu dygresja, ale też bardzo dobry film o zdrowiu psychicznym, After Sun, jest teraz w kinach i to jest opowieść o wakacjach ojca, który no, jest dość młodym ojcem, bo ma 33 lata i ma 11-letnią córkę, albo 30 lat, jakoś tak, przepraszam. Koło 30 ma taką no już trochę większą córkę i tam jest duża opowieść o zdrowiu psychicznym. Zresztą Paul Mescal jest nominowany do Oscara za tę rolę, więc też bardzo polecam ten film. Więc tak, to jest ciekawe, bo też to nie jest stereotypowy ojciec. To jest ojciec, który nie boi się uczuć, nie boi się emocji, który raczej mierzy się ze swoim kryzysem zdrowia psychicznego i dlatego jest taki, jaki jest, a nie dlatego, że uznaje, że ojciec to powinien i tutaj dopiszcie sobie wszystko z tak zwanej toksycznej męskości, co chcecie, do listy.
No i ja skończyłam już chwalić. Teraz będę krytykowała.
To ja jeszcze jedną scenę. A później będziesz mi łamać serce, dobrze?
Proszę.
To ja też bardzo, jakoś poruszyła mnie scena, w której jest powrót Jimmy'ego do relacji z jego przyjacielem, z której tę relację się odciął przez rok. To znaczy mówi o tym, że go zghostował, czyli że zniknął po prostu. Nie odpowiadał na telefony, nie odpisywał na SMS-y i jest taka konfrontacja między nimi na temat tego, że ten przyjaciel chciał go za wszelką cenę pocieszyć, rozśmieszyć, rozbawić i nie pozwalał mu być smutnym, zrozpaczonym i przeżywać żałobę. I dlatego on się usunął z tej relacji. I ten przyjaciel go przeprasza. I to jest coś dla mnie takiego psychoedukacyjnego, bardzo ważnego, czyli o tym, że my często rozumiemy wsparcie jako to, że pocieszymy kogoś, że ktoś się zacznie śmiać i uśmiechać, a nie o jakimś takim towarzyszeniu w trudnych momentach. Więc tam jest dużo takich smaczków w tych trzech odcinkach. Teraz możesz krytykować, a ja będę płakać, proszę bardzo.
Największym zarzutem, jaki mam do tego serialu, to jest to, że nie jest Tedem Lasso. Chodzi mi o to po prostu, że ten serial jest słabszy niż Ted Lasso. Jest mniej śmieszny niż Ted Lasso. Niestety terapeuci są mniej śmieszni od piłkarzy.
Ja chciałam powiedzieć, że terapeutka w Tedzie Lasso jest jedną z najzabawniejszych postaci z Teda Lasso.
Tak, ale to swoją drogą to jest refleksja może na później, na chwilę, jak już skończę moją listę minusów. To, że ci terapeuci w serialach to zazwyczaj nie są sympatyczne postaci. To są takie osoby, które niekoniecznie może by się chciało mieć w najbliższym otoczeniu. Często są jakieś antypatyczne albo wręcz ewidentnie wredne.
Muszę to przemyśleć, bo jakoś ja po prostu uwielbiam te postaci, więc część, o której będziemy mówiły, nie wszystkie.
Nie, to u mnie są na ścianie z podpisem trzymajcie się ode mnie z daleka. Ale wracając do naszego Shrinking, myślę, że on właśnie tak trochę dynamiką i jakby całą opowieścią z żartów i tak dalej troszeczkę jest na niższym poziomie i że on nie zostanie obsypany tak jak Ted Lasso nagrodami, gdzie się zwalił deszcz różnych Emmy i Złotych Globów, głównie na głowę Jasona Sudeikisa. Shrinking jest serialem dużo bardziej intymnym i myślę sobie, że może obejrzałyśmy 3 odcinki, a mi się już trochę nudzi. Więc może powinien być troszeczkę szybszy. I Harrison Ford, kiedy pojawia się na ekranie, to jest tak jak w taki bardzo wietrzny i bardzo, bardzo pochmurny dzień. Nagle zawieje jakiś tam wietrzyk i wychodzi słońce. I potem znowu znika i znowu jest ciemno i znowu wychodzi słońce. To są właśnie sceny z Harrisonem Fordem.
Tak, zdecydowanie tak. Ja się z tobą zgadzam, że to nie będzie taki hit jak Ted Lasso, bo myślę też, że Ted Lasso był łatwiejszy w odbiorze, bo nie miał takiego ciężaru gatunkowego na dzień dobry. Tam nie trzeba było przeżyć pierwszych 3 odcinków. Tutaj zawiązanie tej akcji jest po prostu zupełnie inne, ale ja uważam, że ten serial warto obejrzeć. I oczywiście powtórzyłyśmy to kilka razy co najmniej, więc, a ja jeszcze raz powtórzę, 3 odcinki to jeszcze jest za mało, żeby ocenić ten serial, ale ja będę go oglądać dalej i jak będzie dobrze, to zmuszę cię, żebyś też obejrzała.
Dobrze, może to jakoś przeżyję. Damy radę.
Shrinking do zobaczenia na Apple TV+, a za chwilę porozmawiamy o innych serialach, o psychoterapeutach albo z psychoterapeutami w ważnej roli.
Dzisiaj rozmawiałyśmy o najnowszej premierze Apple TV+, serial Shrinking, który co piątek pojawia się nowy odcinek na tej platformie. I jak na samym początku wspomniałam, to jest kolejny serial o terapeucie w Apple TV+. Nie wiem, jakąś specjalizację mają albo coś. Chodzi mi o serial Psychiatra u boku, The Shrink Next Door, taki dokładnie tytuł ma ten serial, który jest serialem opartym na faktach.
Który jest serialem słabym.
No niestety tak, pomimo tego, że świetny duet go tam ma nakręcać i napędzać, chodzi o Paula Rudda i o Willa Ferrella. I od razu jak się pojawia takie zestawienie, intuicyjnie czujemy, że to będzie komedia. Mamy do czynienia z takimi aktorami, którzy właśnie w takich swoich różnych kreacjach się wyspecjalizowali, a to niekoniecznie jest komedia, to jest opowieść, retroopowieść zresztą, popraw mnie, ale wydaje mi się, że z lat 80.,
tak,
która opowiada o terapeucie, który, bo mam problem z używaniem tego słowa psychiatra, terapeucie, który tak bardzo uzależnia od siebie swojego pacjenta, że właściwie przyjmuje jego życie. To jest no jednak bardziej thriller niż komedia.
To jest też tak, że jeżeli chodzi o amerykański system, z którego no, większość dzisiejszych seriali będzie serialami amerykańskimi, to jest dużo bardziej skomplikowane między psychiatrą a psychoterapeutą, jeżeli chodzi o uprawnienia, więc to też może się mylić i dlatego to działa. No, to jest kolejna spalona historia. To znaczy, to jest dla mnie bardzo podobnie, jak ostatnio rozmawialiśmy o Chip and Dale'sach, czyli mamy świetny pomysł, oparcie na prawdziwej historii, bardzo poruszające, no ale coś tu nie gra. To jest jakieś takie kanciaste, to jest jakieś takie nieciekawe.
To jest ciekawe, że porównujesz w ogóle te dwa seriale, dlatego że one nawet wizualnie są do siebie podobne.
Te same lata. Może też dlatego.
Muzyka, stroje, ale też sposób budowania kreacji, taki przegięty trochę, przerysowany.
Tak. Szukanie więcej w tej historii niż jest. To jest, myślę, że takie niedocenienie, że sama ta historia jest wystarczająca. Nie trzeba tam nic podkręcać. Nie trzeba tego tak nam dorzucać do pieca, że my już tego nie potrzebujemy. To jest trochę jakby ktoś próbował podrzucić taką wersję thrillerową, takiego sztucznego śmiechu w tle. Ja miałam takie poczucie. I tutaj, teraz, wystrasz się, przeraź się. Więc to jest słabe, ale to jest nie jedyny serial, który miał dobry pomysł i dobrą historię i nie zadziałał.
I jeszcze grał w nim świetny aktor.
Tak.
Bo myślę, że będziesz mówiła o pacjencie.
Będę mówiła o pacjencie i to jest dla mnie duże rozczarowanie. Serial Disneya, Steve Carell w roli psychoterapeuty, Domhnall Gleeson jako seryjny morderca. I Gleeson gra Sama Fortnera, który jest seryjnym mordercą, który trafia na terapię do właśnie Alana, granego przez Carella. I na początku chodzi do niego jako do zwykłego terapeuty, nie zdradza mu za wiele, ale buduje zaufanie, więc w pewnym momencie porywa swojego psychoterapeutę, zamyka go w swojej takiej, no nie w piwnicy, ale w takim jakimś, na takim parterze zamkniętym jest przykuty.
Do łóżka.
Do
uwięziony
łóżka.
W swoim łóżku. Znaczy nie swoim, ale uwięziony w łóżku, w którym cały czas przebywa i nie może się ruszyć. I to jest ta thrillerowa część tej opowieści.
Tak. I sam chce, żeby po prostu Alan go wyleczył. Żeby pomógł mu przestać być seryjnym mordercą.
Jest bardzo ciekawy pomysł, bo te seriale, które są o terapii, często mają taki teatralny, klaustrofobiczny wymiar, że się dzieją w tej sali, pokoju, gabinecie u terapeuty i tu jest zrobiony z tego żart, to bo mamy do czynienia z człowiekiem, który jest zakładnikiem po prostu swojego własnego pacjenta i ten pacjent z jednej strony chce go słuchać i wierzy, że Steve Carell jest w stanie mu pomóc, a z drugiej też robi taką autoterapię.
Tak, no i tutaj mamy jeszcze różnego rodzaju flashbacki, taki sny, spotkania z superwizorem, bo tu znowu wchodzi też w grę żałoba po śmierci żony, która zmarła na raka, trudność w kontakcie z dziećmi. Zresztą serial się kończy tak, że się wydaje, że może być drugi sezon, no ale pewnie nie będzie, bo no, potencjalnie miał być hit. No sama obsada aktorska mówi, Disney chciał mieć z tego hit, no tutaj nie zagrało i to jest też bardzo ciekawe, bo też zabrakło, czegoś tu zabrakło bardzo wyraźnego. Chociaż są takie momenty, że ten serial jest poruszający, ale za rzadko, żeby uznać, że to jest dobra produkcja.
Ja bym się nie zgodziła z tym, że czegoś zabrakowało, myślę, że bardziej był nadmiar. I to byłaby dobra historia na jednak film, na serial za mało, dlatego on się nie może mnie ciągnął. Naprawdę cierpiałam go oglądając w pewnym już momencie. Ale bardzo doceniam to, jak zbudowana jest postać, którą gra Gleeson. Bo widać, że ona czerpie z tych najsłynniejszych naszych seryjnych morderców serialowych czy filmowych. Tam jest nawet z Dahmera coś. Tam jest coś z Mindhuntera też, z tych właśnie postaci Mindhuntera. Tych najsławniejszych amerykańskich zabójców. Myślę, że też jest jakiś taki Dexter gdzieś w tle.
To jest próba empatii też, stworzenia takiej przestrzeni dla empatii dla tego człowieka, który nie może się powstrzymać.
Tak, a z drugiej strony Gleeson tworzy tak bardzo antypatyczną postać, że ten serial nie wybiela tego mordercy. Że on go, mamy do czynienia szczególnie w serialach True Crime z taką niezdrową fascynacją ludźmi, którzy popełniają przestępstwa. Że właśnie trochę ich tłumaczymy, co stoi za ich zachowaniami, ale też widać w tym, że to, czego dokonali, jest przedstawiane jako coś wyjątkowego. Jako coś może nie wspaniałego, ale takiego, co zasługuje na naszą refleksję i zastanowienie się. I tutaj w tym momencie tego nie ma. Ten morderca jest pozbawiony uroku mordercy.
Tak, i jednocześnie ta matka jest bardzo ciekawa, bo matka wie o tym, co robi jej syn. Ale wiesz, myślę, że tutaj złapałaś clue, że to jest za długie. Że to po prostu jest dobra opowieść, jakby skrócić to o 3 odcinki, nawet nie film, skrócić o 3 odcinki, to już mogłoby być zupełnie inaczej, bo potencjał był duży i pomysł był naprawdę bardzo dobry. Więc no tak, nie wiem, czy będziemy rozmawiać o terapii, bo tak wiele razy rozmawialiśmy o serialu Terapia, czyli serialu de facto, którym jest relacja między psychoterapeutą a poszczególnymi pacjentami, mnóstwo wersji. 500 razy żeśmy mówiły o tym serialu w tej audycji.
Tak, myślę, że to jest też serial, który jest niejako punktem wyjścia do wszystkich pozostałych, bo to jest taki wzór Sevr seriali terapeutycznych, gdzie wszystko rozgrywa się pomiędzy 2 osobami. Takie seriale są tanie do produkcji, a jednocześnie dają duże możliwości, bo ci bohaterowie się zmieniają. Co chwila mamy innego pacjenta, pacjentkę, którzy przychodzą. Więc to jest niezwykły potencjał, który jest też świetnie wykorzystany w terapii, ale to jest jednak serial tak zwanej starej mody. Tak już się dzisiaj seriali nie robi, dlatego ta nowa wersja terapii, o której niedawno rozmawiałyśmy, mnie też nie przekonuje, nie przekonywała, bo no już nie tak opowiadamy historię.
Ale też wiesz, w ogóle wprowadzenie postaci psychoterapeuty do różnych seriali jest takim zabiegiem, który ułatwia, bo no idziemy do psychoterapeuty, jest tajemnica obowiązująca w gabinecie psychoterapeuty, a jednocześnie jakiś bohater, zamiast na przykład mówić sam do siebie, jak z serialu You, ty, którego to zabiegu nie cierpisz, to mówi do psychoterapeuty dokładnie to, o czym myśli i dzieli się swoimi przeżyciami i to może pośpieszyć akcję bez jakiegoś tworzenia jakiegoś, wiesz, skomplikowanej narracji, fabuły. Tak było w Wielkich Kłamstewkach.
To jest marzenie właśnie każdego scenarzysty i każdego zatrudnionego przy produkcji serialu księgowego, bo przede wszystkim jest tanie. Nie trzeba tam robić 50 scen, w których będzie wyjaśniona motywacja na przykład jakiegoś potencjalnego zabójcy, tylko po prostu zabójca przychodzi do terapeuty i mu mówi, o co chodzi.
I teraz cię zaskoczę, bo ja mam ulubiony odcinek, gdzie jest cały poświęcony sesji psychoterapeutycznej i on nie jest serialu Terapia. Mm-hmm. To jest serial Wanderlust i to jest prawdopodobnie serial, o którym większość ludzi nie słyszała.
Mi kojarzył się, zanim go obejrzałam, z Toni Collette, że gra tam świetna aktorka i nie interpretowałam go w ogóle jako serial o terapii, tylko raczej serial o małżeństwie i seksie.
Tak, ponieważ to jest opowieść o tym, że Toni Collette jest psychoterapeutką, ale mają pewien zastój w małżeństwie swoim, mają 3 dzieci, decydują się otworzyć to małżeństwo i zacząć spotykać się i sypiać z innymi ludźmi. I to jest miniserial, tam jest chyba 6 odcinków, no to jest krótki serial, ale jest jeden odcinek, w którym terapeutka spotyka się na psychoterapii w ramach superwizji ze swoją psychoterapeutką. I tam jest wszystko w tym odcinku. to jest właściwie nawet... Ten odcinek trwa prawie tyle, co sesja psychoterapeutyczna prawdziwa, bo na przykład w terapii no to są krótsze odcinki, one są 25-minutowe, sesja zwykle trwa około 50 minut. I to, co robi tam Toni Collette i co odkrywa, to jest ta sesja, to jest taka sesja przełomowa, nie? To nie jest taka kolejna poniedziałkowa sesja, tylko sesja przełomowa. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Bardzo wam ten serial polecam i żeby go z tego algorytmu Netflixa gdzieś wyciągnąć. To jest też starszy serial, ale uważam, że jest naprawdę dobry. Jestem też ciekawa, co ty o nim myślisz.
Mnie on mimo Toni Collette nie za bardzo przekonał. Też pomimo tego, że on jest z 2018 roku, miałam poczucie go oglądając, że oglądam coś bardzo starego.
Tak, z 2018? Ja bym powiedziała, że 2008.
No właśnie, bo w nim jest coś trącącego myszką, jeśli chodzi o opowiadanie o różnych sytuacjach. Mieliśmy sceny małżeńskie, sceny z życia małżeńskiego, jak to dokładnie
tak,
się...
Tak, sceny z życia małżeńskiego.
Co jest na podobnym zamyśle oparte, też mamy parę, która jest w kryzysie i która stara się to przepracować. I wydaje mi się, że tam to jest pokazane jakoś bardziej, nie wiem, twórczo, artystycznie, trochę bardziej meta, a nie tak jak tutaj. To jest trochę taka łupanka Netflixa, że użyję tej kategorii.
Nie zgodzę się.
Ale jak powiedziałaś o Toni Collette, która jest terapeutką i która wydaje mi się, że sama nie jest też za dobrą terapeutką, jak tam są sportretowane jej zachowania jako terapeutki, to wydaje mi się, że ona też mocno potrafi przekraczać granice i to robi.
Ona jest terapeutką w kryzysie. To trzeba wziąć pod uwagę, że cały ten serial jest o tym, że ona przeżywa kryzys.
Słuchaj, ale wszyscy do tej pory terapeuci, o których opowiedziałyśmy dzisiaj, byli w kryzysie łącznie z terapeutą przykutym do łóżka. Więc oni wszyscy mają kryzys.
Nicole Kidman Wodnowa też ma kryzys.
O, i o niej chciałam również powiedzieć, może na niej zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. To znaczy kolejny serial, który ani nie jest o terapii, ani nie jest też o jakimś takim odkrywaniu osobowości, czy o problemach związanych z tą sferą psychiczną czy psychologiczną, tylko jest kryminałem, w którym mamy wątek Nicole Kidman, terapeutki. Ja się zastanawiałam, czy to w ogóle ma znaczenie, że ona wykonuje taki zawód dla całej złożoności tego serialu.
Dla mnie ma. To znaczy, nie chciałabym tutaj lować za bardzo, więc tak się zastanawiam. Chociaż nie wiem, coś mam wrażenie, że ci, którzy już mieli obejrzeć serial z Nicole Kidman i Hugh Grantem, już to zrobili. Więc kto nie oglądał, a chce obejrzeć, to teraz zatykam uszy.
Na 10 sekund.
Na 10 sekund, że ona się jednak nie zorientowała, z jak zaburzonym człowiekiem ma do czynienia, żyjąc z nim przez wiele lat, kochając go, mieszkając z nim pod jednym dachem. I to jest trochę opowieść o tym, że wbrew pozorom,
szerc bez butów chodzi.
Tak, że psychoterapeuci, oni widzą więcej często w gabinecie, ale to nie znaczy, że mają, wiesz, to wszystko ogarnięte w swoich życiach. Dlatego też psychoterapeuci chodzą na psychoterapię i właściwie są zobligowani, żeby ukończyć własną psychoterapię w ramach szkół psychoterapeutycznych, przynajmniej tych najlepszych w Polsce, bo to też mamy tu problem ustawowy i nie wejdę w tę dygresję.
Dzięki.
Ale wiesz, ale to dla mnie jest taka opowieść, że oni nie są idealni, też mają problemy. O tym jest serial Terapia i właściwie w każdym z tych seriali jest trochę o tym, że to nie jest tak, że jak jesteś psychoterapeutą i wiesz te różne rzeczy i znasz te mechanizmy, jesteś w stanie pomóc wielu ludziom, to że zawsze jesteś w stanie sam pomóc sobie.
I to jest piękna puenta chyba naszej rozmowy, bo też jednoczy te wszystkie seriale, o których dzisiaj opowiedziałyśmy i też aplikuje się do tego naszego pierwszego głównego serialu, czyli do Shrinking. Seriale zazwyczaj o terapeutach również są przegadane moim zdaniem, tam jest bardzo dużo dialogów i trzeba... Nie, mało się dzieje, dużo się gada.
Ja wiem i to jest dla ciebie minus, dla mnie plus, widzisz, bo to zależy co komu pasuje. Czasami te zarzuty, które ty masz, to dla mnie są plusy, ale ja uwielbiam seriale o psychoterapeutach i też, no tak, to jest moim zdaniem niezwykle wartościowe.
A ten temat w ogóle eksplorujesz również w swojej innej audycji, Dobra Terapia, którą prowadzisz z doktorem Armenem Mehakianem, niedzielę.
Po 22 zapraszamy.
My zapraszamy serdecznie, a my musimy się zastanowić nad jakimś kolejnym tematem, który się wpisze w jakąś awanturę facebookowo-medialną. Może na przykład za tydzień zrobimy o matkach i ginekolożkach.
Możemy, albo możemy wygenerować własną awanturę, żeby nam pasowało do jakiejś premiery. Jak widać, nie jest to takie trudne, żeby w Polsce wygenerować awanturę. Wystarczy powiedzieć, albo napisać coś głupiego, na przykład to, że depresja jest modą, a nie chorobą.
Bardzo dziękujemy za uwagę. Wszystkie nasze dotychczasowe odcinki są oczywiście dostępne na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Zapraszamy też na nasze media społecznościowe Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie.
I żegnamy się. Ania Piekutowska
i Zuza Piechowicz.
Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.